Pokój Boży Wam. Z łaski Ojca naszego niebieskiego. Mam przywilej gościć między Wami i cieszyć się Waszą społecznością. Najsam przyszedł Pana nie przekazać chrześcijańskie bratnie pozdrowienia od braci ze zgromadzenia Oskrytu, do którego należę. A także, będąc ostatnio w Zamościu, bracia prosili, aby również przekazać wyrazy bratniej miłości i życzenia błogosławieństwa Bożego.
Dziękuję.
Naszym staraniem było, drodzy bracia i siostry, aby przeglądnąć niektóre wiersze ze proroctwa Izajasza, rozdział 55, od pierwszego wiersza do wiersza 7. Prorok Izajasz, odzywając się w imieniu Bożym, oświadcza się następująco w wierszach. Nóż wszyscy pragnący, pójdźcie do Bóg. I wy, co nie macie pieniędzy, pójdźcie, kupujcie, a jedzcie. Pójdźcie, mówię, kupujcie bez pieniędzy i bez zapłaty wino i mleko. Przecież wy nakładacie pieniądze nie za chleb, a pracę swą na to, co nie nasyca. Słuchając, słuchajcie mnie, a jedzcie to, co jest dobrego i niech się rozkocha w tłustości dusza wasza. Nakłońcie ucha swego, a pójdźcie do mnie, słuchajcie, a będzie żyła dusza wasza. I postanowię z wami przymierze wieczne, miłosierdzia Dawidowe pewne wyleje na was. Oto, dałem go za świadka narodom, za wodza i za nauczyciela narodom. Oto naród, któregoś nie znał, powołasz, a narody, które cię nie znały, zbierzą się do ciebie, dla Pana, Boga twego i świętego izraelskiego, bo cię uwielbi. Szukajcie Pana, póki może być znaleziony. Wzywajcie go, póki blisko jest. Niech odpuści niepobożnej drogę swoje, a człowiek nieprawy myśli swoje i niech się nawróci do Pana, a zmiłuje się i do Boga naszego, gdyż jest hojnym odpuszczaniem. W takim słowie odzywa się Pan Bóg przez proroka Izajasza. Nóż wszyscy pragnący, pójdźcie do wód. Wszyscy pragnący, pójdźcie do wód. Zachęta, żeby przyjść do wody Słowa Bożego. Wszyscy, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, proszeni są, aby przystąpić do Pana. Przyjść do Niego, gdyż On jest źródłem wody żywota. W objawieniu już mamy podobne słowa, zawarte we 22 rozdziale, a 17 wierszu. Słowa stosujące się do wieku tysiąclecia. Gdyż gdzie napisane jest, że oblubienica i duch mówią przyjdź, a kto słyszy nie rzecze przyjdź, a kto pragnie niech przyjdzie, a kto chce niech bierze wodę żywota darmo. Słowa te, jak mówiliśmy, stosują się do wieku tysiąclecia, ale jest podobne wezwanie dla wszystkich pragnących i łaknących, aby przystąpić w ciągu wieku Ewangelii do Pana. Pan tak się oświadczył do Samarytanki przy studni Jakubowej, że ktokolwiek otrzyma tej wody, której on da, taki nie będzie więcej pragnął na wieki. Samarytanka zdziwiona mówiła Panu tak, Panie, jeżeli taką wodę masz, to daj mi jej, żeby więcej nie potrzebowała przyjść tutaj i czerpać z tej studni. Ale Pan miał coś innego na uwadze. Pan miał na uwadze wodę żywota, poselstwo prawdy, które obwieszczało jego ofiarniczą śmierć i które obwieszczało żywot wieczny, jaki z tej śmierci wypływa i wypływać będzie. To też możemy te słowa stosować do nas, drodzy bracia i siostry, i do wszystkich tych, którzy szukają i pragną i łakną sprawiedliwości. A więc pójdźcie do wód i wy, co nie macie pieniędzy, kupujcie, jedźcie, pójdźcie, mówię, kupujcie bez pieniędzy. To poselstwo Ewangelii jest takie, że nie potrzeba pieniędzy, aby go kupować. Ono darmo jest rozpowszechniane i może być darmo nawet trzeba tylko mieć pragnienie i chęć, aby przystąpić do Boga, do Pana, do prawdy i do Pisma Świętego i usłyszeć to poselstwo i oddać serce swoje Bogu. Synu mój, oddaj, daj mi serce Twoje, takie Pan mówi tak, Pan Bóg w Słowie Bożym. Oddać swoje serce Bogu, prawda, i czerpać z tej wody żywota, w którym jest Pismo Święte. A więc jedźcie, pójdźcie, mówię, kupujcie bez pieniędzy i bez zapłaty wino i mleko. Wodę, wino i mleko. Woda Słowa Bożego, wino doktryny, jakie zawierają się w Piśmie Świętym, mleko, lekszy pokarm Słowa Bożego. I dalej w drugim wierszu prorok mówi: przecz wy nakładacie pieniądze nie za chleb, a pracę swą nie na to, co nie na serca. Dlaczego? Wy nakładać pieniądze nie za chleb, za to, co nie na serca. Róż rozmaite teorie krążą w świecie obecnie. Rozmaite filozofie. Rozmaite książki opisują. Rozmaite filozofie, teorie tyczące stworzenia, dotyczące człowieka, pochodzenia człowieka i przeznaczenia człowieka. Ale my wiemy tak, że te wszystkie teorie nie są prawdziwe, a że jedyna teoria, jedyne poselstwo prawdziwe jest to Pismo Święte. Inne wszystkie teorie, czy to ewolucja, czy to inne, są jak wiemy, nieprawdziwe, nie pochodzą z prawdziwego źródła, nie są wyrazem prawdy. Wyrazem prawdy jest Słowo Boże, jak nasz Pan powiedział, Słowo Twoje jest prawdą. Dlatego więc prorok nas zachęca do tego, żeby nie wynakładać pieniądze swoje, nie swoją pracę również, nie wynakładać na to, co nie nasyca, na to, co nie przynosi radości i zadowolenia. I wprawdzie tak jest. Czy my możemy w świecie znaleźć spokój, radość i zadowolenie? Czy bez Boga na świecie można otrzymać pokój, radość? To jest niemożliwe, drodzy bracia i siostry. Jedyne źródło szczęścia, radości i pokoju to jest Pan Bóg przez Słowo swoje, przez wspaniałe swoje poselstwo, że On posłał Syna swego jako naszego Zbawiciela, który umarł za nasze grzechy, a nie tylko za nasze, ale i za grzechy całego świata. A więc to poselstwo, prawdy ono goić, ono nas cieszy, ono nam daje pokój, radość i zadowolenie. Tego się nie znajdzie gdzie indziej, jak Piśmie Świętym. Tego się nie znajdzie gdzie indziej, jak od Boga i u Pana Jezusa. Dlatego naprawdę szczęściem naszym i szczęściem wielkim jest to, żebyśmy z łaski Bożej przyszli do poznania prawdy, żeśmy oddali serca nasze Bogu Wszechmocnemu i że teraz Pan Bóg nas oświeca. Daje nam do zrozumienia Jego wolę, Jego słowo, uspokaja nasz umysł, tłumaczy nam, dlaczego w świecie obecnie jest tyle niezbożności i tyle nieprawości i tłumaczy nam, do czego to doprowadzi i zapewnia nas, że przyjdzie czas, kiedy Pan Bóg przez Syna swego położy kres tym nieprawościom obecnie w świecie i zaprowadzi pokój, radość i zadowolenie. Więc to poselstwo nas uspokaja. Nie lękamy się i nie boimy się przyszłości, chociaż widzimy, że w świecie zło teraz coraz więcej się powiększa. A więc w Słowie Bożym u Boga jest radość, szczęście i zadowolenie. I dalej do wierszu trzecim. Prorok mówi tak, na końcu ucha swego, a pójdźcie do mnie. Ale przepraszam, dobrze będzie jeszcze wrócić do wiersza drugiego i starcie wyciągnąć myśli z następujących słów. Słuchając, słuchajcie mnie, a jedźcie to, co jest dobrego. I niech się rozkosza i w tłustości dusza wasza. I niech się rozkocha w tłustości dusza wasza. Słuchając, słuchajcie, a jedźcie to, co jest dobrego. Co jest dobrego? Drodzy bracia i siostry, Słowo Boże jest dobre, to jest prawda. Ale jest to jest coś, co jest dobre i co jest najlepsze. Pan tak powiedział, raz, gdy się odzywał i odpowiadał Żydom, to powiedział im tak, że chleb z góry pochodzący, z nieba pochodzący, to nie jest manna, jaka była zsyłana na puszczy. Żydzi przy pewnej okoliczności pytali Pana pewnego cuda i mówili mu tak, że Mojżesz dał im chleb z nieba, mając na uwadze mannę. Ale Pan, jak te słowa usłyszał, to zareagował. Zareagował czemu? Bo prawdziwym chleba z nieba postępującym, czy to była manna? No, był to pewien pokarm. To jest prawda. Ale ten pokarm był obrazem na coś innego. A ten pokarm był obrazem na samego naszego Pana, który on stąpił z nieba, aby stać się chlebem, stać się ciałem, stać się chlebem żywota dla ludzkości. I przy tej sposobności Pan odpowiedział tak, Izraelitom, Hebrajczykom, że oto chleb, który ja dam, to jest ciało moje, które ja dam za żywot świata. A my dziś skorzystamy z tego chleba. To jest najlepszy pokarm, który tu jest. Większego nie ma. On daje żywot wieczny. I dzięki tego pokarmu w przyszłości świat będzie mógł otrzymać żywot wieczny. Widzimy tak, że tak, tylko jest profesor, które zostaje ustanowione, gdy zasługa Pana reprezentowana krwi zostanie zastosowana za cały świat, kiedy cały świat w tym czasie zostanie przekazany naszemu Panu, rozpocznie się dzieło naprawienia wszystkiego, znaczy dzieło naprawienia człowieka, czyli przyprowadzenia człowieka do doskonałości, to w tym czasie człowiek będzie musiał przyswajać sobie zasługi ofiarniczej śmierci naszego Pana. Tak jest. I będzie więc w ten czas człowiek miał sposobność spożywać ciało naszego Pana, spożywać tego chleba żywota. I ten pokarm jest najlepszy. Dalej mówi jeszcze prorok, tak? I niech się rozkocha w tłustości dusza wasza. Rozkoszy cię w tłustości. Te słowa z pewnością stosują się do wieku Ewangelii, drodzy bracia i siostry. Bo wiemy tak, że w Słowie Bożym jest tłustość przekazana, zarezerwowana dla członków Kościoła. Dlaczego tłustość? A więc powiemy tak, że Pan Bóg przewidział wybór Kościoła w ciągu wieku Ewangelii i upodobało się Bogu dać królestwo maleńkiemu stanu. Tak nasz Pan sam się oświadcza, prawda? Że upodobało się Ojcu naszemu niebieskiemu, aby dać królestwo maleńkiemu stanu, to znaczy powołać klasę Kościoła w ciągu wieku Ewangelii, no i dać możliwość powołanym i wybranym i wiernym możliwość uczestniczenia z naszym Panem w Jego chwale i w Jego zaszczytach. I spośród się oświadcza, tak? Że jeżeli z Nim cierpimy, z Nim królować będziemy. Jeżeli z Nim umieramy, z Nim żyć będziemy, prawda? A więc życie z Panem w przyszłości i uczestniczenie w Jego chwale, w Jego dobra, to naprawdę tworzy tłustość. Co oko nie widziało, co ucho nie słyszało i co na serce ludzkie nie wstąpiło, to Pan Bóg użytkował dla tych, którzy go nie mówią. Są to obietnice natury duchowej, które są wspaniałe, one są naprawdę tłustością. Te same obietnice nie będą dane światu w przyszłości. Ta tłustość, prawda, nie będzie oferowana w świat w przyszłości. Możność stara się uczestniczenia, otrzymania nagrody duchowej na poziomie niebieskim, ta możliwość nie będzie, jak wiemy, dana, ofiarowana w ludzkości w przyszłości, aczkolwiek błogosławieństwa natury ziemskiej, jakie ludzkość otrzyma, będą wielkie i będą ważne. Tłustość też, drodzy bracia i siostry, może wyobrażać ta opieka Boża, szczególne łaski dobrodziejstwa, które my otrzymujemy codziennie w naszym życiu. Prawda? Społeczność z Ojcem naszym niebieskim, pocieszenie w trudnej chwili, wzmocnienie, prawda? To są tak samo skarby duchowe, które możemy zaliczyć do tej pustości, o której wspomina prorok Izajasz. I teraz trzeci nawiązuje. Nakłońcie ucha swego, a pójdźcie do mnie, słuchajcie, a będzie żyła dusza wasza. słuchajcie, a będzie żyła dusza wasza. Jednak to, co jest wymagane, to jest posłuszeństwo Słowu Bożemu, posłuszeństwo woli Bożej. Słuchajcie, a będzie żyła dusza wasza. Przyjęliście ofiarę naszego Zbawiciela. Cieszymy się z tej łaski, którą się otrzymali. Oddaliśmy nasze serce Bogu i rozumiemy, że Pan Bóg nam udzieli ducha swojego, który nas oświeca obecnie. Raz, prawda? A my też rozumiemy to, że teraz, wstępując w ślady Chrystusowe, należy nam być posłusznym woli Bożej. Posłuszeństwa Ojciec wymaga od nas i w naszym codziennym życiu jest to może rzecz, która jest nie tak łatwa do wykonania. Ale powinniśmy rozważać, starać się stosować codziennie do woli Bożej. Rozkoszywać się w składach duchowych, żyć po Bożemu, chwalić naszego Ojca Niebieskiego, abyśmy takim sposobem byli wiernymi, miłymi dziećmi Bożymi. Zwróćmy uwagę na naszego Pana. Nasz Pan, On był miłym Synem Bożym. Nasz Pan Boga miłował nade wszystko. I Pan Bóg miłował naszego Pana nade wszystko również. Stworzył Go jako Logosa. I nasz Pan jako Logos, a więc był używany przez naszego Ojca Niebieskiego we stworzeniu świata i wszechświata. Rozkoszował się Logos, gdy on mógł współpracować tak ze swym Ojcem Niebieskim. Pan Bóg miłował naszego Pana więcej. Ale upodobało się jeszcze naszemu Ojcu Niebieskiemu, aby nasz Pan przyszedł na ten baron ziemski i żeby okazał swoje posłuszeństwo, ale na warunkach nieprzyjaznych. Napisane jest tak, i bracia i siostry dobrze znają ten wiersz, że nasz Pan przez to, co cierpiał, nauczył się posłuszeństwa. Nasz Pan, tak jest, przez to, co cierpiał, nauczył się posłuszeństwa. Nasz Pan zawsze posłusznym Bogu był. Zawsze był, prawda? A jak to teraz rozumieć, że się nauczył dopiero posłuszeństwa? Nauczył się posłuszeństwa we warunkach trudnych i nieprzyjaznych. Przedtem posłuszny był Bogu we warunkach przyjaznych. Natomiast na ziemi, na tym padole ziemskim, warunki przeciwne istniały. Przeciwnik wybierał i wybiera swoją władzę. I stara się sprzeciwiać Bogu. Stara się o to, żeby Plan Boży się nie rozwijał, prawda? Żeby się Plan Boży nie rozwijał. Wszelkim sposobem przeciwnik stara się, aby właśnie sprzeciwić się zamysłom Bożym. I na przeciwniku się naszego Pana, to jest prawda, i warunki na świecie złe są. Nasz Pan czyni mu dobrze, leczył, uzdrawiał. A za to go nienawidzi. To musiało być dla naszego Pana bolesne. Także nasz Pan wszystko, co cierpiał, nauczył się posłuszeństwa we warunkach nieprzyjaznych. I także i my mamy się tego nauczyć. Także i my. Nauczyć się posłuszeństwa we warunkach nieprzyjaznych. Te warunki nieprzyjazne, no to są doświadczenia. To są trudności. To jest rozmaite, które przychodzą do Boże. Ale te trudności, te doświadczenia, aczkolwiek są nieprzyjemne, prawda? Ale mimo to z punktu Bożego zapatrywania, one mają swoją cenę. I one są bardzo kosztowne. I to się może nam dziwnym wydawać. Co, żeby trudności, doświadczenia były wartościowe, żeby miały jakąś cenę? No ale tak mówi apostoł Piotr, gdy się oświadcza tak, że doświadczenie wiary naszej jest droższe, daleko droższe niż złoto. Żeby to doświadczenie było znalezione nam po chwale i puści. To znaczy, żeby otrzymać te wielkie i kosztowne obietnice, należy przejść przez próby i doświadczenia. A próby i doświadczenia mogą się rozwinąć dopiero w ten czas, gdy się znajdujemy w warunkach nieprzyjaznych. Także gdyby nie było tych warunków nieprzyjaznych i gdyby nie było doświadczeń, nie można by było otrzymać te wielkie i kosztowne obietnice. Dlatego ziemia jest tym ogniem, prawda? Tym ogniem, tym piecem. Ziemia jest tym piecem, w którym, a więc może Kościół by to rzeczy. I to ma swoją wartość według Słowa Bożego. To nie jest niełatwo do pojęcia, bo nieraz by się to mieć wyrazić bratu lub siostrze, to reakcja jest taka, jak to, żeby to tak miało być. A jednak według Pisma Świętego możemy zauważyć, że naprawdę doświadczenia są cenne, ale należy nam starać się o to, żeby one wyszły na naszą korzyść. Nie zaś próbą i doświadczenie. Starać się o to, żeby myśmy nie byli przezwyciężyli przez doświadczenie, przegranibyśmy w danym wypadku, a raczej, żebyśmy skorzystali z doświadczenia i wyrobili w nas potrzebne cechy charakteru. I takim sposobem korzystamy z tego doświadczenia i rozwijamy nasz obraz, nasz charakter na obraz i podobieństwo naszego Pana. Dalej w tym trzecim wierszu prorok mówi tak. I postanowię z wami przymierze wieczne. Miłosierdzia Dawidowe pewne wyleje na was. Tutaj prorok też przez prorok, Pan Bóg przez proroka odzywa się do pewnej klasy. I postanowię z wami przymierze wieczne, miłosierdzia Dawidowe pewne wyleje na was. W pewnym komentowaniu Manny czytamy o tym, że ci, z którymi Pan Bóg czyni przymierze wieczne i na które wyrywa miłosierdzie Dawidowe pewne, że to są członkowie Kościoła, że to są ci, którzy bywają powołani w ciągu wieku, którzy czynią z Bogiem przymierze przy ofierze. Oddawają serce swe Bogu, chcąc Bogu służyć całym sercem i całym umysłem. Oni są tymi, którzy postanawiają, z którymi Pan Bóg postanawia przymierze wieczne i na których wylewa miłosierdzie Dawidowe pewne. Jakie to są te miłosierdzia Dawidowe pewne? Te miłosierdzia są wspomniane w psalmie 89 od wierszu 20 do 37. Psalm 89. Od 20 do 37 wiersza. Wąż czas, mówiąc we widzeniu do świętego Twego rzekłeś, położyłem ratunek w ręku mocarza, wydrzeszyłem wybranego z ludu, znalazłem Dawida, sługę mego, olejkiem świętym moim pomazałem go. Przetoż ręka moja będzie stała przy nim, a ramię moje posili go. Nie uciśnie go nieprzyjaciel, a syn nieprawości nie utrapi go. Bo potrę przed twarzą jego przeciwników jego, a tych, którzy go mają w nienawiści, porażę. Nadto prawda moja i miłosierdzie moje z nim będzie. A w imieniu moim wywyższony będzie ród jego. I położę na morzu rękę jego, i na rzekach prawicy jego, on wołając rzecze, tyś ojciec mój, Bóg mój i skała zbawienia mego. Ja go też za pierworodnego wystawię i za wyższego nad królami ziemi. Na wieki mu zachowam miłosierdzie moje, a przymierze moje stałe będzie przy nim. I uczynię, że na wieki będzie trwało nasienie jego, a stolica jego jako dni niebios. Ale jeśli by synowie jego opuścili zakon mój, a w sądach moich nie chodzili, jeśli by ustawy moje splugawili, a przykazań moich nie przestrzegali, wtedy na wiedzę rózgą przestępstwo ich, a kradnie niepokości ich. Ale miłosierdzia swego nie odejmę od niego, ani skłamię przeciw prawdzie mojej. Nie splugawię przymierza mego, a tego, co wyszło z ust moich, nie odmienię. Razem przysiągłem przez świętobliwość moją, że nie skłamię Dawidowi, a że nasienie jego zostanie na wieki, a stolica jego jako słońce przede mną. Pan Bóg obiecał Dawidowi, że z jego nasienia, a więc wystąpi ten, który będzie siedział na stolicy, stolicy Dawidowej na wieki. No i że miłosierdzie pewne, specjalne Pan Bóg wyleje na to nasienie. Widzimy także ten, który z pokolenia Dawida, król postanowiony przez Boga, który królestwo, a więc które założy królestwo swoje na ziemi, to jest Jezus Chrystus. Prawda? On jest tym nasieniem Dawidowym. On będzie siedział na stolicy Dawidowej. I Pan Bóg więc przez niego błogosławi, czy będzie wszystkie rodzaje żyć ziemi, a Pan okazał miłosierdzie swoje już. Ale że w skład tego nasienia Dawidowego wchodzi także Kościół. To znaczy wszyscy ci, którzy oddali swoje serce Bogu, postępują w ciele Chrystusa, stawają się członkami ciała Chrystusowego, ci tak samo ci wchodzą w skład tego nasienia. Oni czynią swoje przymierze przy ofierze i na nich Pan Bóg także wylewa swoje miłosierdzie. Łaski i dobrodziejstwa, obietnice, że oni, jak przedtem wspomnieliśmy, oni siedząc z Panem, będą z Panem królować, umierając z Panem, będą z Panem żyć i współpracować z Panem w błogosławieniu całego rodzaju ludzkiego. A więc w skróceniu tak możemy określić te miłosierdzia Dawidowe, te miłosierdzia już otrzymane w ciągu naszego poświęconego życia, do zobaczenia siostry, ale one się nie kończą z tej strony zasłony, spoza której zasłony tak samo, znaczy korzystać z nich Kościół będzie. A więc to są rzecz ważna, wspaniała, te miłosierdzia Dawidowe, prawda, są ważne i widzimy, że to jest specjalna łaska, jaka jest zarezerwowana na sam cud do naszego Pana, a także i dla członków Kościoła. Prorok odzywa się następująco. Dalej. Oto dałem go za świadka narodu. Za wodza i za nauczyciela narodu. Ten, który został dany przez Boga jako świadek, to był nasz Pan, drodzy bracia i siostry. On przyszedł od Boga. I to, co Pan Bóg mu powiedział, prawda, on to przekazał. Przekazał to, mówił o tym. Wszystko, co nasz Pan mówił, to było z polecenia Bożego i nasz Pan często wspomniał o tym, że to, co on mówi, to nie jest od siebie, od samego siebie, ale że to jest od Boga. A więc on był, on przede wszystkim był tym świadkiem wspomnianym tutaj przez proroka, prawda? I nie tylko, że on jako świadek został postanowiony, ale także i za wodza, i za nauczyciela narodu. I tak też, jak gdyby jest i będzie, wodzem, nauczycielem nasz Pan będzie dla narodów, a wodzem i nauczycielem nasz Pan jest w ciągu wieku Ewangelii dla Kościoła. W 5 wierszu prorok podaje ciekawą myśl. Kiedyś mówi, oto naród, którego się nie znam, powołasz. Oto naród, którego się nie znasz, którego się nie znał, powołasz. Pan Bóg miał powołać naród, no, którego nie znano przedtem. Tym narodem, drodzy bracia i siostry, to jest Kościół. We wieku, jak to mówimy, żydowskim, kiedy Pan Bóg liczył się z narodem izraelskim, to on tylko naród izraelski znał. I wspomina o tym przez proroka, że Pan wybrał ze wszystkich narodów i wam tylko, i was tylko znał. A inne narody Pan nie znał. Nie liczył się z nim. Z innymi narodami Pan Bóg się nie liczył. Ale miał w pewnym czasie wybrać takiego narodu, którego przedtem nie znał, którego przedtem nie uznawał. Naród tym to jest święty naród, ten naród, o którym wspomina apostoł Piotr, kiedy odzywając się do braci pisze tak, że oto wy jesteście narodem świętym. Narodem świętym. Ludem wybranym. Królewskim kapłaństwem na to, abyście opowiadali z nad tego, który was powołał w ciemności do dziwnej swojej świętości. Dlatego to słowo naród w polskiej Biblii, tutaj gdańskiej, jest dobrze oddane. Bo w innych tłumaczeniach słowo naród jest oddane liczbie mnogiej, narody, które nie znasz. Ale to nie odpowiada. Stosunek z tego Kościoła to nie odpowiada. Bo Pan Bóg miał ze wszystkich narodów, tak, powołać pewien szczególny naród. A tym narodem jest Kościół. Żeby ten naród zaś stał się nasieniem duchowym Abrahamowym, nasieniem duchowym Abrahamowym i błogosławić rodzaj ludzki cały. Z drugiej strony możemy jeszcze i to powiedzieć, że ja tak rozumieć, że naród, którego się nie znał, ten naród to może być, to określenie może być też zrozumiane tak, że ten naród będzie się tworzył z takich istot, które przedtem nie istniały jeszcze. Bo naród ten, będąc stworzony z Ducha Świętego, stanie się czym? Stanie się nowym stworzeniem. Stworzeniem nowym. A nowe stworzenie przedtem nie było znane jeszcze. Nowe stworzenie dopiero zaczęło się rozwijać, kiedy nasz Pan w Jordanie poświęcił się, otrzymał Ducha Świętego i on sam stał się nowym stworzeniem, z Ducha stworzonym, prawda? A później umarł, a trzeciego dnia zmartwychwstany został, czyli że nowe stworzenie w ten czas, ono zostało, otrzymało ciało duchowe natury boskiej, to ciało, które było przez Boga przeznaczone dla naszego Pana. I w ten czas nasz Pan się stał zupełnym nowym stworzeniem. Ale stworzenie to przedtem nie istniało. Także możemy też tak rozumieć to słowo, że naród, który przedtem nie istniał, że to będą nowe stworzenia z ducha spłodzone, które przedtem nie były stworzone. Które przedtem nikt nie znał. A więc naród, któregoś nie znał, powołasz. Powołasz. To słowo powołasz nas upewnia, że tu naprawdę jest mowa o Kościele. Bo kto by ma powołał? Do kogo powołanie bywa zastosowane? Do Kościoła, tak? Do Kościoła powołanie bywa zastosowane. I to nam wskazuje to, że Kościół powołany jest we wieku Ewangelii. Możemy zauważyć, że to brzmienie jest pierwsze zastosowane. Najpierw jest mowa o powołaniu. Więc naród, którego nie znasz, powołać. A w następnym, we słowach dalej, prorok tak się odzywa, a narody, które cię nie znały, zbierzą się do ciebie dla Pana Boga Izraelskiego i Świętego, bo cię uwielbi. Zauważmy teraz, słowo naród jest tutaj oddane w liczbie mnogiej. A narody? Narody, które cię nie znały. To zaś jest mowa o narodach, które Boga nie znały. I teraz te narody, one pobierzą do Boga. Czynność jest inna. Z jednej strony Pan Bóg powoływa, to jest jedna rzecz, a z drugiej strony to narody do Boga bierzą. I tylko te słowa wskazują nam, do kogo stosują się słowa proroka. Powołanie dla Kościoła, a pobierzenie do Boga, to wszystkie narody. Kiedy kwestie Chrystusowe zostanie zastosowane, i kiedy nowe przymierze zostanie uczynione z narodem izraelskim i z narodem judzkim za pośrednictwem Chrystusa, prawda? I kiedy prorocy Starego Testamentu zostaną zmartwychwzbudzeni, w ten czas Królestwo Chrystusowe zostanie obznajmione całemu światu i błogosławieństwo się rozpocznie. Ale którzy będą ci? Którzy będą pierwsi błogosławieni? Którzy będą ci? Naród izraelski. Bo Pan Bóg z nimi zawsze przymierza. Naród izraelski będzie ten, który pierwszy będzie odbierał błogosławieństwo Boże. I będzie się szczęściło narodowi izraelskiemu. Będzie się szczęściło mu we wszystkie rzeczy, we wszystkie przedsięwzięcia, a więc Pan Bóg będzie błogosławił ten naród. Także co? Narody będą patrzeć na Izrael, będą widzieć, że ten naród jest błogosławiony. No i co powiedzą narody w ten, co powiedzą narody w ten czas? Znamy te wiersze, znajdujące się w drugim rozdziale tego samego proroctwa Izajaszowego. Słowo, rozdział drugi od pierwszego wiersza. To jest słowo, które widział Izajasz, syn Amosowy, nad Judą i nad Jeruzalemem, i stanie się w ostateczne dni, że będzie przygotowana góra domu pańskiego na wierzchu gór, jest tu mowa o kwestii Chrystusowej, i wywyższy się nad pagórkami, a zbierzą do niej wszystkie narody. Zbierzą do niej, do tej góry wszystkie narody. I pójdzie wiele ludzi, mówiąc: pójdźcie, a wstąpmy na górę pańską, do domu Boga Jakubowego, a będzie nas uczył dróg swoich. I będziemy chodzić ścieżkami Jego. Albowiem ze Syjonu wyjdzie zakon, a słowo pańskie z Jeruzalemu. I będzie sądził między narodami, a będzie karał wiele ludzi i przekują miecze swe na remiesze. Narzędzia zbrojne zostaną przemienione na narzędzia rolnicze. I przekują miecze swe na remiesze, a włócznie swe na sierby. Nie podniesie naród przeciw narodowi miecza, ani się będą ćwiczyć do wojny. Wojny ustaną. Chrystus nie pozwoli więcej, aby istniały wojny, aby ludzie się zabijały. To już minie. Ale zauważmy jedną rzecz, bracia i siostry, że przyczyna, dla której w świecie istnieje takie nieszczęście, takie zło, prawda? Jaka jest ta przyczyna? W tym proroctwie to jest napisane. Dlatego, że ludzie nie znają dróg pańskich. Ludzie nie znają dróg pańskich. A w czym się mieści, weźmy, prawo Boże? W czym jest zsłuchane prawo Boże? Będziesz miłował Pana Boga Twojego, z całego serca Twojego, z całej duszy swej, z całej myśli swej, prawda? Boga nade wszystko, a bliźniego, swego jak samego siebie. To jest prawo Boże. I gdyby dzisiaj i to w świecie brakuje. Tego w świecie nie powiem, że nie ma wcale, bo są dusze dobre, które starają się drugim pomóc, ale jest mało, po jednym, a po drugie, co ma przewagę? Przewagę ma złość? Przewagę ma nienawiść, prawda? I tej nienawiści to jest... To nienawiść to rośnie. Jedni chcą drugie zabić. Jedni nie mogą widzieć drugich. A skąd? Ale takie narody istnieją na świecie, że człowiek nie ma żadnego znaczenia. Zabije się człowieka dzisiaj tak, jak się zabije muchę. I nikt nie... Kto zabije, tym co zabije, to on nie ma wyrzuty sumienia. On sobie idzie dalej. Zabił, idzie dalej. Nie ma wyrzuty sumienia. To pokazuje, że upadek człowieka jest bardzo wielki. Upadek człowieka jest bardzo wielki. A więc ludzie nie znają Boga, dzisiaj nie chcą znać Boga, a dróg Boży wcale nie chcą przestrzegać i drogami Bożymi chodzić. Ale że ten stan nie będzie zawsze trwał. A ten stan doprowadzi do czego? Do czego? Do nieszczęścia, do anarchii, prawda? Wielkiej. Do tego doprowadzi ten stan, a Pan Bóg pozwoli, żeby ludzie wiedzieli, raz na zawsze, do czego oni byli zdolni, kiedy w Boga nie wierzyli i kiedy nie chcieli postępować Jego drogami. Pan Bóg to pozwoli do czasu i to będzie służyło lekcji ludzkości w przyszłości na zawsze. I w ten czas, kiedy Pan Bóg Chrystusa powie: dosyć, prawda? Teraz macie słuchać mnie, nie? W ten czas porządek będzie zaprowadzony na świecie, warunki się zmienią. Nowe przymierze zawarte, jak mówiliśmy, z narodem izraelskim i naród izraelski będzie błogosławiony, w ten czas ludzkość będzie miała przywilej zmienić serce swoje, chodzić drogami Bożymi, uczyć się Duch Boży. I jak mówi prorok, ludzie będą uczyć się Duch Boży, bo to będzie jedyna sposobność otrzymania żywota wiecznego na ziemi. Którzykolwiek nie będą chcieli reformować swego serca, swego umysłu, nie będą chcieli przyjąć Chrystusa jako jedynego Zbawiciela. A więc jeżeli w tym stanie trwać będą dłuższy okres czasu, a więc to umrą śmiercią którą i na zawsze. Jako niegodni żywota wiecznego. Ale mamy nadzieję i wierzymy, że wielu będzie tych, którzy ucieszą się poselstwem prawdy, jak będzie brzmiała na całym świecie w przeszłości i którzy z serca przyjmą Chrystusa jako Zbawiciela i którzy będą starać się rozwijać, czyli wprowadzać, uczyć się Duch Boży i wprowadzać się w czyn. I otrzymać żywot wieczny na ziemi. Dalej, prorok odzywa się następująco do wierszu 6. Szukajcie Pana, póki może być znaleziony. Wzywajcie Go, póki będzie, póki blisko jest. Podobno, że w prawackim myśl jest nieco odmienna, prawda? Ale że komentujemy jednak słowa te, jakie tutaj są zawarte, prawda? Rozumiem mimo to, że jest jednak pewna prawda w tych słowach, tak nawet jak one są tutaj napisane, z tym, że rozumiemy, że należy szukać Boga, Pana Boga, póki może być znaleziony, prawda? I wzywać imię, wzywać Go, póki blisko jest. Jest ta możliwość szukania Bożego, szukania Boga. W ciągu wieku Ewangelii Kościół musieli szukać Boga. W wieku tysiąclecia ludzkość sama będzie miała ten przywilej, tak naród żydowski, jak i wszystkie inne narody, prawda? Ta możliwość będzie dana przez cały wiek tysiąclecia, co do świata. Ale gdy już ostatnia próba się skończy, tak? Po tysiącleciu, i kiedy się rozpoczną wielkie chwały, no w ten czas ci, którzy będą szukać Boga i Go znajdą, otrzymują się Go wiecznie. Natomiast ci, którzy nie będą szukać Boga w ciągu tego wieku tysiąclecia, to ci nie otrzymają błogosławieństwa Bożego. Póki Pan Bóg będzie mógł być znaleziony przez cały wiek tysiąclecia, a później tysiące nie. I ci, którzy go znajdą, wejdą do wieka chwały. A którzy go nie znajdą, no to nie skorzystają z własnej Boże. Więc jest pewna przestroga. Jest pewna przestroga, a zarazem możemy jednak wniknąć to, że prawdziwym skarbem, jedynym skarbem dla każdego stworzenia to jest znać i poznać Boga. Znać i poznać Boga jest naprawdę najwyższym skarbem. Pan Bóg jest źródłem wszelkiej łaski. Pan Bóg jest dobry. Pan Bóg wie, co jest potrzebne dla człowieka. Pan Bóg wskazał, robi swoje przepisy swoje, bo Pan Bóg wie, co jest potrzebne dla człowieka. A więc znać i poznać Boga jest to rzeczą najważniejszą. Nie ma nic innego wyższego na tym. Te piękne słowa odzywane przez ty. Pan Bóg się odzywa do niepoważnych, do złych ludzi. Mówi tak, zmieńcie wasze postępowanie. Pan Bóg nie odrzuca tak za was złych i niepoważnych, tylko odzywa się do niego, zmieńcie się. Ja nie chcę waszego stracenia, nie dajcie, chcę, żebyście żyli, żebyście zmienili swe postępowanie. To i takim Pan Bóg chce błogosławić. Cieszymy się z tej hojności Bożej. Cieszymy się bardzo z tego weźmy wzniosłego charakteru Bożego. I na tym, drodzy bracia i siostry, byśmy zakończyli nasze rozważanie. Wspominając znów te piękne słowa początkujące, kiedy Pan Bóg przez proroka mówi tak, nóż wszyscy pragnący, pójdźcie do wód. I nie, co nie macie pieniędzy, pójdźcie, kupujcie, a jedzcie. Pójdźcie, mówię, kupujcie bez pieniędzy i bez zapłaty wino i mleko. Aby Pan Bóg błogosławił nam, drodzy bracia i siostry, tego życzę z całego serca. Amen.
Dziękuję.